Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry, Adam Roszczyński. Witam radiosłuchaczy. Gościem Radia Zachód jest doktor habilitowany Robert Skobelski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Historii tej uczelni. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Instytut Historii, Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu organizują 13 listopada konferencję pod tytułem Ziemia Lubuska w latach 1950-1975. Co jest celem tej konferencji i dlaczego obejmuje ona akurat te lata 1950-1975, a nie całość na przykład?
Zasadniczym celem konferencji jest przede wszystkim ukazanie procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, które miały miejsce w naszym regionie w obszarze tak zwanego Dużego Województwa Zielonogórskiego, a więc w granicach ustalonych w 1950 roku, konkretnie w czerwcu, do roku 75, kiedy region został podzielony na dwa mniejsze województwa. Wychodzimy tutaj z założenia, współpracujemy w tej materii nie tylko z IPN-em, także z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wychodzimy z takiego założenia, że jeszcze zarówno jeśli chodzi o Wielkopolskę, jak i nasz region lubuski, jest bardzo wiele rzeczy, które wymagałyby głębszych badań, szerszego poznania, zaprezentowania to Lubuszanom. I tych wątków naprawdę do przebadania jest dużo i ta konferencja na pewno będzie taką kolejną cegiełką, żeby dołożoną do historii naszego regionu po 1945 roku.
Tak trochę przekornie zapytam, dlaczego jest jeszcze tyle białych plam w historii ziemi lubuskiej? Czy to jest obszar badawczy, nie wiem, mało interesujący dla historyków? Czy jakieś jeszcze inne względy tutaj działały?
Powody są różne, bo naprawdę tych wątków, bardzo interesujących wątków związanych z gospodarką, polityką, życiem codziennym jest naprawdę bardzo wiele. Stopniowo zaczęły się archiwa otwierać. Po 1989 roku można było sięgnąć także do takich archiwów, które wcześniej były dla badaczy zakazane, archiwów partyjnych, archiwów Urzędu Bezpieczeństwa. No i z tego względu pojawiły się takie nowe obszary, wcześniej niezbadane, związane choćby z pobytem armii sowieckiej na tym terenie, z jednostkami polskimi, które tutaj bardzo licznie funkcjonowały, czy też zielonogórskim, czy lubuskim, jako terenem przygranicznym. I tutaj naprawdę jest sporo rzeczy, które jeszcze są interesujące, jeszcze nie przebadane, chociaż bardzo dużo rzeczy już zrobiono.
A co ciekawego się wydarzy? Czy ta konferencja będzie jakąś taką również gratką dla mediów? Czy dowiemy się czegoś, co było zasłonięte do tej pory przed naszymi oczyma?
Wydaje mi się, że tak. Mamy tam różne tematy, choćby wybory z 1957 roku na ziemi lubuskiej. To były jedyne takie miarę demokratyczne wybory w historii PRL-u, nie liczących z 1989 roku. Mamy tutaj sprawy związane z kulturą.
W miarę demokratyczne, Sławomir Mrożek powiedziałby, że to myśl zuchwała, żeby w PRL-u mogły się odbywać demokratyczne
wybory.
Oczywiście
jak na skalę PRL-u, bo do rzeczywistej walki politycznej wtedy doszło, ale mieliśmy wtedy specyficzny czas po polskim październiku, a więc wszystko wiele rzeczy było dozwolonych. Mamy też tam kilka takich zagadnień poruszanych, związanych z życiem kulturalnym, z działalnością organów bezpieczeństwa, z życiem codziennym obywateli, przy czym nie wszystkie referaty, które zostały zgłoszone, będą prezentowane na konferencji. Było ich tak dużo, że przynajmniej kilkanaście takich tekstów trzeba było przyjąć, ale one dopiero zostaną wydrukowane w tomie pokonferencyjnym, do którego lektury zachęcam, ale także zachęcam wszystkich do tego, żeby 13 listopada zjawić się w Bibliotece Uniwersyteckiej, wstęp jest wolny, i przysłuchiwać naszym obradom.
Czujemy się już zachęceni. Część polityków liberalnych i lewicowych mówi o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. A historycy z Uniwersytetu Zielonogórskiego współpracują z IPN-em, to już chyba druga konferencja. Jakie znaczenie dla badań nad historią ziemi lubuskiej w czasach PRL-u mają źródła zgromadzone w IPN-ie i prace jego historyków?
Ja tutaj nie chcę w polityczne historie się bawić. Sam Instytut Pamięci Narodowej jako instytucja, która pozwala na lepsze poznanie naszej najnowszej historii, historii jest bardzo potrzebna. Zresztą staraniem między innymi Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała pracownia Instytutu Pamięci Narodowej zlokalizowana w Norwidzie i dzięki tej pracowni właściwie każdy, a szczególnie badacze, mają dostęp do zgromadzonych w IPN-ie materiałów z całej Polski.
A w jaki sposób można z tego korzystać?
Pracuje
co tam, trzeba zrobić?
Jest tam, pracuje tam nasz doktorant, konkretnie mój, pan magister Mazur. Trzeba złożyć taki specjalny wniosek o pozwolenie na korzystanie z Instytutu Pamięci Narodowej. On jest opiniowany w centrali poznańskiej. Przyjść do pracowni, korzystać z katalogów i zamawiać rzeczy te, które badaczy interesują, studentów, ale także wszystkich zainteresowanych historią.
I do każdego źródła będziemy mogli dotrzeć? Czy jest coś takiego nadal jak zasób zastrzeżony, gdzie, nie wiem, trzeba się wylegitymować dodatkowymi uprawnieniami? Jak to działa w praktyce?
Najlepiej jakby ktoś z IPN-u tutaj o tych szczegółach powiedział. Ja wiem tylko tyle, że akta personalne są zastrzeżone dla osób zainteresowanych. Na przykład wiele osób pokrzywdzonych przez organy bezpieczeństwa składa wnioski i otrzymuje, no tak potocznie mówiąc, swoje teczki. Ktoś inny tej teczki otrzymać nie może. I taka jest tutaj, jeśli chodzi o ten typ dokumentów, bariera. A tak praktycznie całe 90 kilometrów akt, bo tyle zawierają przepasne archiwa IPN-u, są dostępne dla wszystkich.
Z tego oczywiście źródła dotyczące ziemi lubuskiej.
Tak jest.
Jak pan jako zawodowy historyk odbiera zmianę nazwy ulicy z generała Emila Fildorfa Nila, legendarnego żołnierza Armii Krajowej, na ulicę Jedności Robotniczej? Ta nazwa została zamieniona, ja tu przypomnę, dokonana przez radnych Lewicy i Platformy Obywatelskiej w Żyrardowie. Ale proszę się odnieść do samego faktu tej zamiany. Fortunna, niefortunna z punktu widzenia historyka?
Bardzo niefortunna. Ja jestem, zresztą wychodzę z takiego założenia, że historycy, zwłaszcza ci zajmujący się dziejami najnowszymi, powinni od sporów politycznych bieżących trzymać się jak najdalej. Ale w tym przypadku muszę stwierdzić, że zmiana jest niefortunna. Kto jak to, ale generał Fildorf Nil jest jedną z najbardziej krystalicznych postaci naszej najnowszej historii. To był i legionista, i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, uczestnik kampanii wrześniowej, twórca, organizator kierownictwa dywersji tak Komendy jest. Głównej Armii Krajowej. Zabity na skutek mordu sądowego. Jest wielu bohaterów najnowszej historii, którzy wzbudzają pewne kontrowersje, dyskusje i spory historyków. Tutaj takich sporów i dyskusji nie ma. Na pewno Fildorf Nil nie powinien paść ofiarą tych takich, przypuszczam, przepychanek politycznych, zwłaszcza jeśli jego ulicę zamienia się nazwą na Jedności Robotniczej, która jednoznacznie kojarzy się z 1948 rokiem.
No właśnie, bo tak zwana Jedność Robotnicza oznaczała likwidację demokracji, czyli zjednoczenie PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej, z Polską Partią Socjalistyczną i praktycznie torowała drogę stalinizacji Polski.
To prawda, ta demokracja już wtedy była zniszczona, ale tak zwane zjednoczenie, a właściwie wchłonięcie resztek PPS-u przez Polską Partię Robotniczą, to była już taka kropka nad i. No i zapoczątkowała istnienie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ta nazwa, tutaj o tą właśnie tak zwaną jedność robotniczą chodzi. Nie o to, co tam radni sobie wymyślili i próbowali jakąś jeszcze tam historyjkę do tego dokleić. Zmianę oceniam bardzo negatywnie.
Chyba jesteśmy zgodni co do tego, przynajmniej tak na to wygląda, że historia PRL-u jest przedmiotem całkiem aktualnej walki politycznej, o czym pan profesor był uprzejmy wspomnieć. Mamy próby cofnięcia zegara historii robione przez polityków nie tylko w Żyrardowie, ale również w Warszawie. Z drugiej zaś strony odnoszę wrażenie, że polscy historycy niezbyt chętnie piszą książki o opresyjności PRL-u. Jakieś takie ukąszenie heglowskie, panie profesorze?
To znaczy, ja sądzę, że jednak tych monografii, różnych opracowań na temat represywności tamtego systemu powstało już bardzo dużo. Jeszcze dużo jest przed nami, ale ja chciałbym podkreślić to i oddzielić tutaj wiedzę historyczną, rzetelną wiedzę historyczną od propagandy historycznej, którą uprawiają no nie tylko politycy, ale także niestety niektórzy historycy, którzy są ukąszeni może nie w sposób heglowski, ale ukąszeni współczesnymi sporami politycznymi. Ja od takich poglądów poglądów jestem jak najdalszy i uważam, że rolą historyka jest przybliżanie faktów i rzeczywistości w jak najbardziej obiektywny sposób.
Pomówmy jeszcze o zbliżającej się rocznicy 11 listopada. Można odnieść wrażenie, że zdecydowanie łączy w przeciwieństwie do niegdysiejszego 22 lipca. Dlaczego tak się dzieje?
No, chodzi tutaj o tradycję. Wprawdzie 11 listopada nie obchodziliśmy przez cały okres międzywojenny, bo święto zostało dopiero pod koniec tego okresu uchwalone, ale pamiętajmy, że na pewno w okresie II wojny światowej, czy później, kiedy komuniści w 1945 roku znieśli to święto, no to ono było takim symbolem Polski wolnej, Polski międzywojennej, kojarzącej się z suwerennością, w odróżnieniu od tej sytuacji, w której Polska po 1945 roku się znalazła i już ostatnia ekipa chyba komunistyczna nawet przywróciła święto 11 listopada, no wiedząc o jego mocy takiej symbolicznej. No, mam nadzieję, że 11 listopada będzie nas łączył, chociaż aura jest niesprzyjająca, bo zazwyczaj jest zimno w tym czasie.
Może następnym razem uda nam się porozmawiać o związkach między historią a mitem narodowym. Dzisiaj w tym miejscu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem Radia Zachód był doktor habilitowany Robert Skobelski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i dyrektor Instytutu Historii tej uczelni, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.